Dla życia.
Dla rodziny.
Dla małżeństw.
Dla młodych.
I dla starszych.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
Szczęść Boże! Witamy drogich radiosłuchaczy na kolejnej audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Dzisiaj to już taka trzecia, kolejna nasza audycja, w której gościmy księdza profesora Pawła Bortkiewicza, który ubogacał nas w poprzednich audycjach o nauczanie Jana Pawła II, o gender, ideologii, nauce. Tutaj rozstrzygaliśmy to hasło. A dzisiaj chcemy porozmawiać o deklaracji Fiducia Supplicans. Może jeszcze się przedstawmy.
Krzysztof Wójcik z parafii świętego Marcina w Kumnicach.
Andrzej Borkowski, parafia świętego Stanisława biskupa męczennika w Witkowicach. I ksiądz profesor też jeszcze powie.
Paweł Bortkiewicz, Towarzystwo Chrystusowe, Poznań.
Dzisiaj chcemy podjąć taki temat, który jest bardzo świeżym tematem i wydaje się, że trochę też takim trudnym, bo wiele osób o tym mówi, różne głosy słyszymy, a mianowicie o tej właśnie deklaracji Fiducia Supplicans. Pełna nazwa to jest o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw. No jest to niedawna deklaracja, bo przecież pojawiła się w dniu 18 grudnia ubiegłego roku. Potem też pojawił się głos, tak w polskim episkopacie wypowiedział się też rzecznik episkopatu, ale również pojawił się potem kolejny dokument dykasterii o tym dokumencie wyjaśniający. Jakby mamy już trochę taki ciąg wydarzeń. I tutaj też zapytamy się naszego wspaniałego gościa. Chcemy tam wykorzystać sytuację, że jest z nami i od osoby kompetentnej otrzymać pewne pytania. Też podzielimy się też trochę swoją też refleksją, bo też tutaj z Krzysztofem już wiele, wiele razy rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że to dobrze, żeby też podzielić się swoimi refleksjami, bo też radiosłuchacze różne rzeczy słyszą i czasami mamy taki szum medialny. Więc tak, jak powstała ta deklaracja, jakiej rangi jest ten dokument, kto go tworzył? Może tak ksiądz nam powie.
Pytanie jest bardzo proste i zwięzłe, ale odpowiedź nie jest taka oczywista. Na pewno autorem tego dokumentu jest kardynał Fernandez, czyli obecny prefekt dykasterii do spraw nauki wiary, spadkobierczyni wcześniejszej kongregacji nauki wiary. I tutaj już pojawia się pewna trudność interpretacyjna, dlatego że tego typu dokumenty z reguły są jednak konsultowane, są przedmiotem pewnych namysłów, pewnych gremiów. No powiedzmy w przypadku dykasterii nauki wiary wcześniejszej kongregacji, takim gremium bywała na przykład Międzynarodowa Komisja Teologiczna, takim gremium mógłby być powiedzmy synod biskupów, czy właśnie w ogóle sama kongregacja, która mogłaby tutaj opracowywać tekst takiego dokumentu. Tymczasem nie mamy tutaj żadnych śladów, żadnych informacji na temat źródeł pochodzenia tego dokumentu. Dokument został sporządzony bardzo szybko, bez żadnych konsultacji, został opublikowany przez kardynała Fernandeza i podpisany, co jest bardzo istotne, podpisany przez papieża Franciszka. Dokument ma charakter deklaracji, a więc nie jest to dokument najwyższej rangi, takiej jak encyklika czy konstytucja apostolska. Nie jest też najniższej rangi, ale jego charakter sprawia, że na pewno nie jest to dokument, który byłby wyrazem nieomylnego nauczania Kościoła, do którego ma przywilej papież i to właśnie w określonym zakresie i w określonej formie. Ten dokument stanowi wyraz nauczania Kościoła, ale przynajmniej w moim przekonaniu nie można mu przypisać znamion nieomylnego nauczania Kościoła.
No rozumiem. Może czym ten dokument jest, a czym nie jest? Bo mówi się, że mówi o małżeństwie, a jednocześnie jest tam jasno powiedziane, że ten dokument w żaden sposób nie dotyka definicji małżeństwa, co jest powiedziane w innych dokumentach Kościoła, że dotyczy błogosławieństwa, tak?
Tak, z tym, że pytania stają się coraz trudniejsze, tak. Pozorom może. Dokument rzeczywiście wyraźnie określa, że forma błogosławieństw, która jest opisywana w tym dokumencie, ma być formą niezinstytucjonalizowaną, tylko taką, można powiedzieć, spontaniczną i w żaden sposób nie ma sugerować tego, że te błogosławieństwa są równorzędne czy współbrzmiące z błogosławieństwem stosowanym w formule sakramentalnej. Czytałem pewien artykuł amerykańskiej konserwatywnej dziennikarki, która napisała mniej więcej w ten sposób, że w wersji amerykańskiej ten dokument liczy około 5000 słów. I rodzi się pytanie, dlaczego 100 słów zostało użytych na potwierdzenie niezmienności nauczania Kościoła, a 4900 ma charakter uwodzicielski, który mówi właśnie o tym błogosławieństwie duszpasterskim. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Czy takie właśnie uwodzicielskie opisywanie rzeczywistości, która niby nie jest, a jednocześnie sugeruje, że jest, nie ma charakteru po prostu zwodniczego? Ja zwrócę uwagę tutaj, nie rozstrzygając tej kwestii, ale chcę zwrócić uwagę na to, że kluczowe dla tej deklaracji jest na pewno to sformułowanie błogosławieństwo duszpasterskie. Ono występuje w tytule, zostało tutaj przez Pana też wydobyte. I ono odzwierciedla bardzo mocny trend we współczesnym nauczaniu Kościoła, które mówi się o tym, że właśnie papież Franciszek wprowadził taki paradygmat duszpasterski, taki priorytet duszpasterski, podporządkowując wszystko racjom duszpasterskim. Tylko że trzeba pamiętać, że duszpasterstwo jest rzeczywistością, która powinna wyrastać z doktryny, tak jak w ogóle praktyka w życiu codziennym, w jakimkolwiek życiu technicznym, społecznym, gospodarczym, praktyka wyrasta z pewnej teorii, z pewnych zasad. A więc tu rodzi się właśnie pytanie, czym właściwie jest to duszpasterstwo, to błogosławieństwo duszpasterskie, w jaki sposób ono uzupełnia, dopełnia, czy pozostaje w jakiej relacji do właśnie błogosławieństwa liturgicznego, błogosławieństwa doktrynalnego. Tutaj rodzą się po prostu pewne pytania i niejasności. Mówiąc może bardziej prościej i wyraziściej, o co tutaj chodzi? Sprawa nie byłaby na pewno w ogóle problematyczna, gdyby te błogosławieństwa duszpasterskie dotyczyły osób. Natomiast dokument mówi o błogosławieniu związków czy par nawet. I samo już to sformułowanie par czy pary powoduje pewien opór, dlatego że czy można nazwać związek cudzołożny, bo mowa jest oczywiście też w tym dokumencie o tak zwanych związkach nieregularnych, a więc właśnie, czy można na przykład związek nieregularny, albo mówiąc tradycyjnym językiem, związek cudzołożny można nazwać parą, czy można nazwać związek dwóch mężczyzn, czy dwóch kobiet żyjących w tak zwanym związku jednopłciowym parą, to jest, powiedziałbym, pytanie z punktu widzenia tradycji retoryczne, na które nie można udzielić pozytywnej odpowiedzi. Różnica tutaj jest, jeszcze mówiąc może ostrzej i drastyczniej, jest taka, że w tradycji Kościoła nie było wątpliwości co do tego, że osoba będąca w stanie grzesznym może prosić o błogosławieństwo. Powiem, to nie jest nic nadzwyczajnego. Każdy z nas, przystępując do sakramentu pokuty, przystępuje jako grzesznik i na początku spowiedzi już otrzymuje błogosławieństwo, które ma nas prowadzić do wyznania grzechów i do powrotu do Boga. Ja mogę udzielić jako kapłan błogosławieństwa osobie, która na przykład nie spełnia warunków rozgrzeszenia, ale prosi mnie właśnie o błogosławieństwo. I takie przypadki oczywiście bywają. Ja mogę udzielić błogosławieństwa osobie homoseksualnej, która prosi właśnie o błogosławieństwo po to, żeby zyskać siłę życia w czystości albo żeby zyskać właśnie lepsze rozeznanie swojego życia. Mogę udzielić błogosławieństwa kobiecie, która dokonała aborcji, która potrzebuje wsparcia teraz w drodze pojednania się z Bogiem i z własnym sumieniem. Natomiast ja nie mogę błogosławić na przykład aktu aborcji, nie mogę błogosławić kliniki aborcyjnej, nie mogę błogosławić instytucji, która jest naznaczona złem. Jeżeli uznamy, że związki homoseksualne są związkami, mówiąc najkrócej, grzesznymi, to rodzi się pytanie, czy jest możliwość pobłogosławienia instytucji, która ma charakter grzeszny. I tutaj toczy się między innymi ten spór, który ta deklaracja wywołała.
Tak, dziękujemy. Wydaje się, że ta deklaracja jednak zadaje nam wiele do myślenia. Osoby, które w jakiś sposób czują się zaangażowane w Kościół, które, tak jak my, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, czy jesteśmy w ruchu domowy Kościół, bo też żeśmy o tym rozmawiali i dzieliliśmy się tym trudem rozpoznania, zdefiniowania czy przetłumaczenia sobie, o co dokładnie chodzi w tej deklaracji. Bowiem tak, trochę już przeszliśmy drogę, bo jak na początku, jakby bardzo duży w nas to opór budziło. Dla mnie osobiście pod względem jakby ducha tej deklaracji, to rozumiem, wyczuwam ogromną taką pochylenie się papieża Franciszka do wszystkich osób, jakby do... Wiadomo, że jesteśmy ludźmi grzesznymi i daleko nam do ideału, do świętości. I wszyscy ludzie są grzeszni, więc być może to chodzi o taką postawę wielkiego miłosierdzia. Nawet to błogosławieństwo tych par, które jest tam wymieniane, trochę mi szkoda, że to jest napisane błogosławieństwo, bo bardziej bym to rozumiał, jakby to było modlitwa stawienicza. To byłoby takim, chociaż tam jest napisane w tym, że to błogosławieństwo jest taką formą też modlitwy. I tutaj na przykład przytoczę w tym punkcie trzecim błogosławieństwo dla par w sytuacjach nieregularnych i par tej samej płci. W takich przypadkach udzielane jest błogosławieństwo, które nie tylko ma wartość wstępującą, ale jest także wezwaniem błogosławieństwa wstępującego od samego Boga na tych, którzy uznając się za niegodnych i potrzebujących Jego pomocy, nie domagają się uprawomocnienia własnego statutu, ale błagają, aby wszystko, co jest prawdziwe, dobre i po ludzku ważne w ich życiu i relacjach, zostało przeniknięte, uzdrowione i wzmocnione obecnością Ducha Świętego. No jest to tak napisane, że jakby widać, że też to błogosławieństwo ma taką formę modlitwy wstawienniczej, ale jest napisane błogosławieństwem. No i też kwestia, oczywiście, nie jest to żadne błogosławieństwo liturgiczne, to jest wielokrotnie podkreślane, ale też my się z Krzysztofem boimy, jak będzie to ono odbierane przez innych, którzy jeszcze tak nie pogłębiają tego i zobaczą, ksiądz błogosławi parę taką nienormatywną, która żyje w grzechu oficjalnie i błogosławi, czyli będzie odbierane, że jakby sankcjonuje. Tu jest jakby ogromny, ogromny problem. Jest to temat bardzo do rozważenia. Chociaż do rozważenia, do pogłębienia, do refleksji. Też miałem taką myśl, że Jezus, który jak był na ziemi, to też jakby nie izolował się od ludzi grzesznych, bo przecież jadł z celnikami, grzesznikami, bo przychodzi do ludzi chorych, niezdrowych, czyli jadł z nimi. To nie znaczy, że nie wymagał, też czekał nawrócenia. Widzimy, że zmusza nas to do ogromnej refleksji i dzielimy się też swoimi wątpliwościami, bo trudno nie dzielić się. Gdybyśmy może nie znali papieża Franciszka, zresztą może też warto przytoczyć fragment, co mówi dykasteria potem jakby w komentarzu, ponieważ wiemy, że episkopaty choćby Afryki jednak buntowały się, bo dla nich to było za duże wyzwanie, bo przecież tam są kraje, w których jest homoseksualizm karany śmiercią, więc absolutnie niedopuszczalne i oni powiedzieli, że nie będą tego wdrażać. Więc wtedy tutaj jakby komunikat z Kasterii mówił, że oczywiście należy do biskupa miejsca rozeznanie, co można wprowadzić, ale jednocześnie mówi w tym jednym zdaniu, jasnym jest zatem, że nie ma miejsca na doktrynalny dystans wobec tej deklaracji lub uznanie jej za heretycką, sprzeczną z tradycją Kościoła, tudzież bluźnierczą. Czyli wiemy, że w Watykanie mają świadomość, że wypłynęła ogromna krytyka i niezrozumienie może tego tekstu, ale trzeba mieć świadomość, że takie rzeczy się dzieją i jakby dlatego tym bardziej jesteśmy wezwani do tego, żeby to zgłębiać i próbować znaleźć zrozumienie. To moja taka refleksja.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Thank you.
Tak jest. Oczywiście, że najkrócej rzecz ujmując, problem jest i wiemy, że to są dramaty ludzkich sumień, ludzkiego życia i Kościół nie może pozostać wobec tego obojętny. Chcę tylko zwrócić uwagę, że po pierwsze Kościół nie był i nie jest obojętny od lat, bo jeżeli sięgniemy przede wszystkim do katechizmu Kościoła katolickiego, mamy tam bardzo jasno sformułowane to rozróżnienie oceny homoseksualizmu jako pewnego zjawiska zinstytucjonalizowanego i oceny homoseksualistów, do których Kościół nakazuje wręcz w katechizmie odnosić się z szacunkiem, wykluczając jakąkolwiek formę dyskryminacji, pogardy, nietolerancji. To jest jedna rzecz. Oczywiście biskupi afrykańscy zachowali się tak, jak się zachowali. Na pewno tutaj jednym z argumentów było to, że o czym pan wspomniał, że homoseksualizm jest tam karany w wielu krajach śmiercią, ale przypomnijmy, że w Kazachstanie nie jest karany śmiercią, a Kazachstan zareagował też natychmiastowo. Arcybiskup Tomasz Peta i ksiądz biskup Anastazjus Schneider zareagowali jako jedni z pierwszych, stwierdzając, że Kazachstan po prostu nie podejmie żadnej formy tego błogosławieństwa. To jest ważne właśnie też to, że pada tutaj to sformułowanie o tym, że ta forma ma być właśnie bardzo zindywidualizowana według rozeznania i tak dalej. Więc z jednej strony oczywiście można by było przyjąć taką formę, że na przykład błogosławię związek dwóch osób, no mówiąc, że udzielam wam błogosławieństwa po to, żebyście podjęli postanowienie życia we wstrzemięźliwości seksualnej, żebyście po prostu podjęli życie godne chrześcijan i na tą drogę wam błogosławię. Ale z drugiej strony ksiądz James Martin, który od lat w Stanach Zjednoczonych propaguje homoseksualizm jako w pełni uprawniony w Kościele, od razu orzekł, że on wykorzysta po prostu to jako podstawę do tego, że to, co robił do tej pory, czyli błogosławił związki gejowskie i związki lesbijskie, będzie to czynił, nadając im charakter właściwie porównywalny z sakramentalnym. Zostawienie tego inicjatywie poszczególnych duszpasterzy jest równie niebezpieczne, co skonstruowanie tutaj jakiejś formuły liturgicznej, dlatego że po prostu ta inicjatywa tutaj jest po prostu nieogarniona. Ale wracając do może jeszcze jednym akapitem tylko do sedna, bardzo istotnego sedna pańskiej refleksji, że my właśnie mamy przecież do tych ludzi podchodzić ze współczuciem. Nie możemy, że Chrystus właśnie tak nas uczył. Ja zawsze od lat, od niepamiętnych już czasów świadomego jakiegoś chrześcijaństwa, odczytuję z wielkim wzruszeniem tę Ewangelię z jawnogrzesznicą. Oczywiście, że mamy cały szereg tam tekstów, które pokazują, nikt ciebie nie potępił, ja ciebie nie potępiam. Wcześniej Chrystus pyta, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I możemy to przełożyć na tę sytuację. Kto z nas jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na tych homoseksualistów, prawda? No nikt z nas nie rzuci, bo nie jesteśmy bezgrzeszni. Nikt ciebie nie potępił, ja ciebie nie potępiam. Ale Chrystus, jak gdyby udzielając jej właśnie tym samym błogosławieństwa, mówi to ostatnie zdanie, idź i nie grzesz więcej. Nie grzesz więcej. A tu właśnie w całym tej narracji brakuje tego stwierdzenia, że to jest sytuacja grzechu i że jeżeli nawet byśmy jakoś dopuścili formę błogosławieństwa, co moim zdaniem jest absolutnie tutaj nierealne, ale jeżeli byśmy dopuścili tę formę, to tylko i wyłącznie w tym właśnie charakterze, żeby ono wyrażało to stwierdzenie, idźcie i nie grzeszcie więcej. A tego po prostu tutaj nie ma.
No tak, myślę, że taką jakby drogą do zrozumienia tego, przynajmniej z mojej strony, jest takie stwierdzenie, że lepsze jest dobre słowo niż złe słowo. Lepiej jest błogosławić niż potępiać. Trzeba wyciągać ręce, przyciągać do Boga wszystkich ludzi, niezależnie od ich grzeszności i rodzaju grzechu, prawda? Więc tutaj w tej sytuacji bardzo dobrze jest, że jeżeli będzie jakiś świadomy ksiądz, który zdaje sobie sprawę z tego wszystkiego, to będzie udzielał tego błogosławieństwa takiego spontanicznego indywidualnie. Nie błogosławię parę, tylko błogosławię tego człowieka i tego człowieka. Zastanówcie się nad swoją drogą. Jeżeli przychodzicie do Boga, szukacie drogi do Boga, to bardzo dobrze. Błogosławię was tutaj w tej drodze. Ale tak jak już ksiądz powiedział, idźcie i nie grzeszcie więcej. To jest też dosyć ważne. Natomiast tutaj, no tu my z Andrzejem, żeśmy też doszli do tego wniosku podobnego. No, jeżeli takich ludzi, którzy podejmują refleksję, no nie ukrywajmy, nie jest też dużo. W większości słuchają to, co inni w zasadzie próbują.
W mediach,
nie? Tak, próbują żyć po Bożemu, ale to tak na taki też swój sposób. No i teraz, jeżeli zobaczą taką scenę, kiedy no dwóch trzymających się za ręce mężczyzn podchodzi do księdza i ten udziela błogosławieństwa, no to wyciągną jednoznaczne wnioski i to będzie według mnie nieco zgorszenia.
Ja myślę jeszcze, że warto wspomnieć o jednym elemencie, który tutaj trzeba chyba poruszyć, bo przecież ta deklaracja okazała się dokładnie 2 lata po responsum kongregacji, jeszcze ówczesnej Kongregacji Nauki Wiary, która dotyczyła tej właśnie kwestii. Błogosławienia związków jednopłciowych. I 2 lata wcześniej, dokładnie w 2021 roku, Kongregacja Nauki Wiary, jeszcze pod wodzą kardynała Ladari, udzieliła jednoznacznie negatywnej odpowiedzi na ten problem. No więc rodzi się pytanie, co takiego się stało w ciągu 2 lat, że Kościół dość mocno zmienia swoje stanowisko. Tym bardziej, że tamten dokument jest zwięźlejszy, jest bardzo jednoznaczny, nie powoduje tutaj właśnie, bo tak jak pan przed chwilą czytał ten fragment mówiący o tym, że to nie ma być usankcjonowanie tego stanu życia, ale ten jakiś ruch wstępujący, który ma doprowadzić do zstąpienia Ducha Świętego. Przyznam się szczerze, to jest ładny tekst literacko, ale powiem tak, że gdybym miał powiedzieć, o co tutaj chodzi, powiem nie wiem. Nie wiem, no bo albo, prawda, albo kładę przed tobą drogę życia, albo drogę śmierci, prawda? Tak mówi Biblia. Więc albo jest to droga życia i wtedy ja z woli Boga porzucam właśnie ten styl życia i podejmuję wyzwanie, choćby mnie to kosztowało. Każdego z nas kosztuje życie w czystości, obojętnie czy to jest czystość małżeńska, czy to jest czystość w wymiarze heteroseksualnym, czy czystość kapłańska, czy czystość w życiu zakonnym, czy pozamałżeńska. Każdego z nas ta czystość kosztuje, prawda? Dlaczego w tym wypadku nagle mamy tutaj się godzić na to, że ten jeden stan ludzi ma być wyłączony spośród tego wezwania do świętości? W gruncie rzeczy to błogosławieństwo staje się uprawomocnieniem tych ludzi do życia w słabości i nie w świętości, więc to jest, powiedziałbym, sytuacja paradoksalna. Zamiast być pomocą, staje się obciążeniem. Wracałbym do tego, że 2021 rok responsum, odpowiedź na wątpliwości, na wątpliwości właśnie udzielona przez Kongregację Nauki Wiary była jednoznaczna. Pytanie, dlaczego teraz, dlaczego ten kardynał, którego biografia jest coraz bardziej zaskakująca, jeżeli chodzi właśnie o kwestię jego nastawienia do etyki seksualnej, tak to może najoględniej ujmę, nie będę używał tutaj już niezbyt stosownych określeń, które się pojawiają też w mediach. Dlaczego właśnie taka zmiana i czy ona ma po prostu sens? Myślę, że warto tutaj znowu wrócić do tego, co jest pięknem nauczania etyki katolickiej na temat seksualności. Warto wrócić do teologii miłości, chociażby do tej encykliki Deus Caritas Est Benedykta XVI, który mówi pięknie o miłości i o cielesności. Warto wrócić do teologii ciała Jana Pawła, do miłości i odpowiedzialności chociażby. I myślę, że tam znajdziemy projekt życia czystej miłości takiej, na jakiej Panu Bogu w nas zależy.
Myślę, że tutaj nie rozstrzygniemy do końca całej tej deklaracji, ale pewnie rzucamy pewne tematy do przemyślenia, zachęcamy radiosłuchaczy do przemodlenia, do modlenia się za Kościół, za te sytuacje różne, te prawne, również trudne. Warto też szukać w tej deklaracji pewnych elementach takiej kontynuacji też katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi właśnie, bo tam to, co ksiądz mówił, tam jest jasno powiedziane o szacunku do osób, które mają jakieś problemy ze swoją seksualnością, jakieś nieuporządkowanie. To jest wymóg naszej miłości chrześcijańskiej, że szacunek należy się każdemu człowiekowi. Zresztą to wszystko jest w Piśmie Świętym. Ja jeszcze taką miałem myśl, czy można tak przez analogię powiedzieć, jeżeli, bo to zdanie jest znane, że potępiamy grzech, nie potępiamy człowieka. Może analogicznie też coś tutaj dochodzi do tego, że błogosławieństwo też może dotyczyć, błogosławimy człowieka, nie błogosławimy grzechu.
Tak, i dlatego właśnie, tak jak wspomniałem, wielu komentatorów zwraca uwagę, że błogosławieństwo poszczególnych osób, to też pisał o tym kardynał Miller, bardzo wnikliwie analizując te błogosławieństwa, że błogosławieństwo poszczególnego człowieka, jak najbardziej tak, ale tu mówimy właśnie o błogosławieniu struktury, pewnej struktury, a więc już struktury grzesznej, która jest zinstytucjonalizowana i właśnie my ją dodatkowo jak gdyby tutaj legalizujemy. Mimo wszystkich zastrzeżeń, mówię, 4900 słów tak proporcjonalnie, prawda, służy temu, żeby wyjaśnić coś, co ostatecznie sprzeciwia się temu, co zostało zawarte w tych pierwszych 100 słowach.
Dobrze. Na pewno tutaj też wszystkiego nie rozstrzygniemy. Też tutaj poszczególne episkopaty czy kościoły danych krajów mają to też do rozwiązania, a my powiedzmy rzeczywiście wspierajmy modlitwą, żebyśmy dobrze rozeznali ten czas, dobrze rozeznali potrzebę kościoła i każdego człowieka. Jak zwykle kończymy. Dziękujemy oczywiście księdzu.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Za te 3 audycje, w których naprawdę wiele uzyskaliśmy i wiedzy, i refleksji, i osobistego świadectwa. Za to
dziękuję
bardzo
serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Modlitwa za stawiennictwem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.
Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór niepokalanej Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch Światło Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele i racz sławić swoje imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dla życia.
Dla rodziny.
Dla małżeństw.
Dla młodych.
I dla starszych.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.